Autor powieści kryminalnych, prywatny detektyw Marcin Silvanow i redaktor do zadań specjalnych Grzegorz Pilat przedstawiają Kryminalne zagadki Podlasia w Polskim Radiu Białystok.
Suraż to niewielka miejscowość położona niedaleko Białegostoku i to tam rozegrała się tragedia pewnej rodziny, która w poszukiwaniu szczęścia wyjechała za granicę, dokładnie do Stanów Zjednoczonych. Pani Barbara wraz z mężem i trójką dzieci mieszkała właśnie w Surażu, a rodzina zajmowała się prowadzeniem gospodarstwa. No i w pewnym momencie, tak jak już wspomniałem, postanowili wspólnie, razem wyjechać do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu lepszych pieniędzy, nowego życia. Pole wydzierżawili sąsiadom, ale rodzinnego domu na Podlasiu nie sprzedali, ponieważ pani Barbara chciała mieć dokąd wrócić, gdyż co pewien czas przyjeżdżała do Polski. Pod jej nieobecność domem zajmowała się zaprzyjaźniona rodzina mieszkająca dwa domy dalej. Wiosną 2000 roku pani Barbara przyjechała do Polski po raz kolejny, żeby załatwić sprawy związane z zieloną kartą.
Podczas swojego pobytu prowadziła spokojne towarzyskie życie. Byli bardzo lubiani wśród sąsiadów. Dodatkowo, i to też jest istotne, uchodzili za osoby zamożne. Jeden z sąsiadów miał nawet wspominać, że pani Barbarze czy wymknęło się, czy może celowo rozpuszczała taką informację. Miała się przechwalać swoim statusem majątkowym, tym, że naprawdę im się w tych Stanach dobrze powodzi, że tam ustawili dobrze swoją przyszłość dla siebie i dla swoich dzieci. Czy to było istotne dla tego, co się później wydarzyło? Myślę, że w jakiejś mierze tak, no bo jednak ten motyw zbrodni, bo o zbrodni przecież mówimy, motyw rabunkowy, w którymś momencie się pojawił, ale nie uprzedzajmy faktów. Na razie mamy dzień 14 lipca 2000 roku. Pani Barbara jest w Polsce, jej mąż jest w Stanach, rozmawiają telefonicznie i wtedy w trakcie rozmowy pani Barbara mówi mężowi, że ma wrażenie, że jest obserwowana w tym domu. Na to jej mąż powiedział, żeby sprawdziła w takim razie, jeżeli coś się dzieje, coś wzbudza jej niepokój, to żeby się upewniła. Kobieta miała wtedy wyjść na balkon, rozejrzeć się, no ale nikogo nie zobaczyła, więc wróciła do tej słuchawki i powiedziała mężowi, że nie, jest w porządku, wydawało mi się. I tak ten dzień się skończył. Kolejny dzień, 15 lipca, dzień jak każdy inny w zasadzie w czasie jej pobytu. Spotkania z sąsiadami, kawa, herbata, ciasto, rozmowy. Sąsiedzi, wiadomo, mieli jakieś swoje prace, mówimy też o lipcu, więc to szczyt prac rolniczych. Natomiast pani Barbara w pewnym sensie była na wakacjach, no ale z tymi znajomymi się spotykała. Dopiero wieczorem, kiedy wróciła gdzieś około 21, położyła się spać.
16 lipca 2000 roku około godziny 4 rano sąsiad pani Barbary wyszedł z domu na grzyby i wtedy zauważył, że z okna jej domu wydostaje się dym. Ponieważ obok mieszkał strażak, mężczyzna zastukał do jego drzwi i niedługo potem strażak wraz z synem udali się do domu Barbary, ale pomimo stukania do drzwi kobieta im nie otworzyła, więc mężczyzna, wybijając szybę, wszedł do domu i zaczął poszukiwanie pani Barbary. W środku było już wtedy bardzo dużo dymu i konieczne było poruszanie się na czworakach, no i w pewnym momencie w kuchni mężczyzna dostrzegł na stojącej butli z gazem palący się chodnik. Do tego jeszcze paliła się podłoga. To wszystko trzeba było bardzo szybko ugasić, co się ostatecznie udało. I wtedy mężczyzna, ten wspomniany strażak wraz ze swoim synem, rozpoczęli poszukiwania pani Barbary.
Tutaj chyba tak szczęśliwie dla tej całej sytuacji, przynajmniej no w pewnym sensie szczęśliwie złożyło się, że to trafiło na interwencję właśnie ludzi, którzy mieli do czynienia z ogniem, strażaków właśnie, którzy mieli też z tym obycie. Więc to, co powiedziałeś, że nawet to poruszanie się na czworakach, przyznam, że gdyby się nad tym zastanowić, to takie oczywiste, ale nie wiem, czy sam bym wiedział, że tak należy postąpić w tym przypadku. Kiedy zobaczyli też to butle, no to szybko podjęli działania w kierunku jej ugaszenia i to właśnie zrobili, więc w tym sensie dobrze się stało, że trafiło na strażaków, natomiast nic już dobrego nie działo się później, bo mężczyźni, kiedy zaczęli poszukiwać pani Barbary, bardzo szybko przy drzwiach wyjściowych natknęli się na jej ciało.
Kobieta ze zmasakrowaną twarzą leżała na podłodze w kałuży krwi. Jej twarz nosiła liczne ślady uderzeń. W pobliżu leżały też elementy biżuterii. Jak się później okazało, sprawca pastwił się nad kobietą przez niemal godzinę. W tym czasie wielokrotnie ją bił, uderzał. Między innymi rakietą tenisową, między innymi parasolką, do tego skakał po całym ciele. No i podczas tych makabrycznych różnych wydarzeń, wtedy kiedy się tak bardzo pastwił nad tą panią Barbarą, między innymi złamał jej żebra, żebro z kolei przebiło płuco. To już są wnioski z sekcji zwłok, do których to wniosków dotarliśmy. Okazało się też, że kobieta miała rozerwany biustonosz, ale nie świadczyło to w ogóle o seksualnym charakterze tej napaści, raczej był to efekt walki. Te zwłoki były umiejscowione w takim miejscu, tak jak powiedziałeś, przy drzwiach wejściowych. W związku z tym to wskazywało na to, że pani Barbara próbowała się wyrwać, próbowała uciekać. ale ostatecznie się to nie udało.
Kolejnym śladem, który mówił, że kobieta chciała się ratować, było to, że najprawdopodobniej zmierzała do telefonu. Chciała, zakładamy, kogoś powiadomić, bo to właśnie w pobliżu tego telefonu odnaleziono bardzo, ale to bardzo dużo śladów krwi. No i to śledczy mówiło, że kobieta właśnie wobec ataku napastnika próbowała się jakoś oswobodzić, ale jednocześnie to świadczyło o tym, że to nie od początku było tak, że kiedy sprawca, napastnik do niej dopadł, to już się unieruchomił. Tam ta walka musiała się faktycznie odbywać, choćby z tego względu, że kobieta przemieszczała się gdzieś w kierunku tego telefonu, no a ostatecznie znaleziono jej to ciało przy drzwiach wyjściowych i tak jak powiedziałeś, to z kolei wskazywało, że chciała uciec na zewnątrz.
Sprawca po upewnieniu się, że kobieta nie żyje, też chciał zatrzeć ślady, stąd też polał benzyną chodnik, a następnie owinął go wokół butli gazowej. Na szczęście do wybuchu nie doszło, bo butla była zakręcona. Śledczy próbowali ustalić motyw zabójcy, no bo to jest kluczowe w tej całej sprawie. Fakt, że z domu nie zginęło nic, absolutnie nic wartościowego, wskazywał, że tutaj nie chodziło o rabunek, a bardziej o jakieś porachunki?
Trudno powiedzieć, natomiast to, co właśnie na początku naszej rozmowy wspomniałem, czyli ten status materialny pani Barbary był bardzo istotny i tutaj należy powiedzieć o tym, że policjantom tak na dobrą sprawę żaden inny motyw do głowy nie przychodził, więc teraz pytanie, czy tak naprawdę właśnie faktycznie nie chodziło o ten rabunek, który wobec tego, że zakończyło się tragicznie to wejście do domu pani Barbary, może po prostu ten plan został porzucony i wobec tego, że wydarzyła się tragedia, doszło do zabójstwa, sprawca z jakiegoś powodu pękł i uciekł z tego domu i nie dokończył tego rabowania? Myślę, że jest to prawdopodobne i mogło tak się wydarzyć. Natomiast policjanci założyli, że zabójca mógł być znany kobiecie i ona sama go wpuściła do domu, lub też wykorzystał małe okienko znajdujące się od strony ogrodu i przez to okienko mógł się dostać do domu pani Barbary. Ciekawe, dziwne, zastanawiające jest też to, że kiedy właśnie policjanci dotarli na miejsce, zobaczyli, że drzwi wejściowe są zamknięte, a klucz zapasowy do domu zaginął. No może to świadczyć o tym, że sprawca ten klucz po prostu wziął, zamknął dom od zewnątrz i z tym kluczem właśnie opuścił posesję pani Barbary. Tym samym chciał utrudnić jej ewentualne wyjście, bo zakładał, że może jednak jeszcze żyje. Mogło tak być.
Śledczy stworzyli portret psychologiczny zabójcy. Ich zdaniem miał być to stosunkowo młody człowiek, między 25 a 40 rokiem życia. Do tego, zdaniem śledczych, miał znać ofiarę i jej zwyczaje, co wskazywało, że mieszkał w Surażu lub okolicy. Dodatkowo policjanci doszli do wniosku, że musiał być on wyjątkowo agresywny, no bo na to wskazywały obrażenia pani Barbary.
Pamiętajmy przy tym wszystkim, że takie rzeczy, jak chociażby włamanie, taki napad, to nie dzieją się przypadkowo. To nie jest tak, że sprawca idzie po ulicy i stwierdza, to już. I przy tym domu, przy którym się zatrzymał, to tam dokonuje tego ataku, no jednak to poprzedza jakieś tam przygotowanie. Mówię o tym dlatego, że właśnie takie założenie, bardzo logiczne uważam, tłumaczy, dlaczego akurat policjanci założyli, że ten napastnik musiał znać panią Barbarę, a w najlepszym przypadku musiał również znać jej rozłożenie pomieszczeń w domu.
A to też by wskazywało na to, że pani Barbara nie myliła się w rozmowie telefonicznej ze swoim mężem, kiedy mówiła, że czuje się obserwowana. Być może faktycznie tak było. Dziś możemy nawet stwierdzić z pewną ogromną dozą przekonania, że faktycznie, tak jak mówisz, ktoś się przygotowywał do tego zabójstwa, ktoś tę kobietę obserwował. Policjanci typowali różne osoby, m.in. syna sąsiadów, ale jego rodzina dała mu alibi, potwierdzili, że przez całą noc syn był w domu. Po jakimś czasie został zatrzymany inny mężczyzna podejrzewany o te zbrodnie. W domu pani Barbary zabezpieczono ślad zapachowy tego mężczyzny, ale ostatecznie kolejne badania tego nie potwierdziły. Ponadto inne dowody wykluczyły, że sprawcą może być ten zatrzymany mężczyzna. Ostatecznie nikomu nie postawiono zarzutów, a śledztwo umorzono w grudniu 2002 roku, ale to nie jest koniec tej historii.
Nie jest, tym bardziej, że mąż pani Barbary nie mógł się z tym faktem pogodzić i wyznaczył nagrodę $10,000 za pomoc w wytypowaniu zabójcy. Myślę, że też sprawa w pewnym momencie stała się bardzo medialna, ponieważ pan Fajbusiewicz w swoim programie też o niej opowiadał. Stało się tak, że po latach do tej sprawy sięgnęło policyjne Archiwum X i to na skutek ich działań w 2020 roku w Stanach Zjednoczonych został zatrzymany Krzysztof. Warto wspomnieć, że Krzysztof był spokrewniony z panią Barbarą, ona była jego ciotką. Mężczyzna jest podejrzewany o to, że to on był sprawcą zabójstwa i co tragiczne i zastanawiające, dziwne i przerażające, że w momencie dokonywania zbrodni, gdyby to faktycznie był on, to miał on wówczas 15 lat.
Dodajmy, że wtedy, w 2020 roku, po zatrzymaniu rozpoczęła się procedura ekstradycyjna i mężczyzna został przewieziony do Polski, ale ta sprawa nie jest jeszcze do końca wyjaśniona i mężczyzna ma status podejrzanego.
Kryminalne zagadki Podlasia.